melanż. Również melancz, malanci. Rzeczownik, liczba pojedyncza. Etymologia nieznana, prawdopodobnie z pralingua franca. A. Mieszanka różnych przypraw. B. Przyprawa z arrakis, diuny, o właściwościach geriatrycznych, po raz pierwszy odnotowanych przez Janszufa Aszkoko, królewskiego chemika za panowania Szakkada Mądrego. Arrakański melanż, występujący jedynie w piaskach niedostępnej pustyni Arrakis, kojarzony jest z proroczymi wizjami Pola Muaddiba, Atrydy, pierwszego Mahdiego Fremenów. Zażywany również przez nawigatorów Gildii Kosmicznej i członkinie Bene Gesserit. Słownik Królewski. Wydanie piąte. W świetle poranka zza skalistej grani wybiegły dwa wielkie koty. Niepochłonięte na razie polowaniem, jedynie patrolowały swoje terytorium. Tygrys lazajski. Tak nazywano tę szczególną rasę sprowadzoną tutaj, na Salusę Secundusa, prawie 8000 lat temu. Genetyczna modyfikacja gatunku ze starożytnej ziemi wymazała jedne pierwotne tygrysie cechy, a rozwinęła inne. Kły zachowały swoją długość. Pysk był szeroki, ślepia bystre i inteligentne. Szersze stopy zapewniały oparcie w nierównym terenie. Pazury mogły się wysuwać na blisko 10 centymetrów. Ich końce zaś od ciernego ucisku torebek skórnych były ostre jak brzytwa. Oba koty dzięki jednolitemu płowemu umaszczeniu były na tle piasku niemal niewidoczne. Od swoich przodków różniły się pod jednym jeszcze względem. Miały w mózgach serwostymulatory, które wszczepiono im, gdy były kociętami. Stymulatory te czyniły z nich pionki w ręku posiadacza nadajnika. Było zimno i kiedy przystanęły, żeby się rozejrzeć, ich oddechy parowały. Wokół rozpościerał się pozbawiony wody, jałowy obszar Salusy Secundusa, zachowany z myślą o malutkiej ławicy piaskowej troci, którą przeszmuglowano z Arrakis i z trudem utrzymywano przy życiu w nadziei, że uda się złamać melanżowy monopol. W miejscu, gdzie zatrzymały się zwierzęta, krajobraz znaczyły brudno-żółte skały i z rzadka rozsiane, srebrzysto-zielone w długich cieniach porannego słońca, mizerne krzewy. Koty tylko nieznacznym poruszeniem zdradziły, że coś obudziło ich czujność. Ślepia pobiegły w lewo, potem obróciły się łby. Daleko w dole na skalistym pustkowiu dwoje dzieci, trzymając się za ręce, wspinało się łożyskiem wyschniętego strumienia. Wyglądały na 9, może 10 standardowych lat. Były rudowłose i nosiły filtraki, na które narzuciły paradne białe płaszcze, zdobione lamówką i herbowym jastrzębiem atrydów, wyhaftowanym na piersi ognisto-rubinową nicią. Wędrujące dzieci paplały beztrosko, a ich głosy wyraźnie dochodziły do uszu polujących kotów. Lazajskie tygrysy znały tę zabawę, bawiły się w to już, jednak czekały nieporuszone na rozpoczynający łowy sygnał w serwostymulatorach. Na grani za kotami pojawił się mężczyzna. Zatrzymał się i zlustrował wzrokiem scenę. Koty, dzieci. Nosił szaro-czarny polowy mundur Sardaukara z insygniami Levenbrecha, adiutanta Baszara. Przechodzące po karku i pod pachami szelki podtrzymywały płaską kasetę serwonadajnika na piersi, gdzie mógł bez trudu dosięgnąć dowolną ręką przycisków. Zwierzęta nawet nie raczyły się obejrzeć na zachodzącego je od tyłu człowieka. Rozpoznały go po odgłosach i zapachu. Sardaukar zszedł niżej, stanął dwa kroki za kotami i otarł pot z czoła. Powietrze było zimne, ale od tej roboty robiło się gorąco. Jego jasne oczy ponownie zlustrowały scenę. Koty, dzieci. Wsunął wilgotny kosmyk blond włosów pod czarny hełm polowy i dotknął wszczepionego w krtań mikrofonu. Koty mają je w zasięgu wzroku. Odpowiedź dotarła do niego poprzez słuchawki wszczepione za uszami.
Widzimy je.
Teraz? Zapytał Levenbrech.
Czy zrobią to bez rozkazu Gonu?
Odparł głos w słuchawkach. Są gotowe, rzekł Levenbrech.
Doskonale. Przekonajmy się, czy 4 sesje warunkujące wystarczą.
Dajcie znać kiedy.
W każdej chwili.
Zatem teraz, zdecydował Levenbrech. Zwolniwszy blokadę, nacisnął umieszczony po prawej czerwony guzik serwonadajnika. Koty zostały spuszczone z przekaźnikowych smyczy. Trzymał palec na czarnym guziku obok czerwonego, gotów zatrzymać zwierzęta, gdyby rzuciły się na niego. One jednak, nie zwracając nań uwagi, na ugiętych nogach zaczęły schodzić po zboczu w kierunku dzieci. Wielkie łapy sunęły miękkimi, płynnymi ruchami. Levenbrech przysiadł na piętach i patrzył, wiedząc, że ukryte w pobliżu teleoko przekazuje całą tę scenę na tajny ekran, gdzieś w warownej rezydencji księcia. Wkrótce koty puściły się biegiem, a następnie ruszyły pełnym pędem. Dzieci zaprzątnięte pokonywaniem skalistych wertepów jeszcze nie dostrzegły zagrożenia. Jedno się roześmiało. Wysoki, piskliwy głosik niósł się w czystym powietrzu. Drugie potknęło się i łapiąc równowagę obejrzało się i zobaczyło zwierzęta. Wskazało je palcem. Popatrz! Dzieci stanęły i z ciekawością gapiły się na nieznanych im, nieproszonych gości. Wciąż stały, gdy lazajskie tygrysy dopadły je. Jeden drapieżnik na jedno dziecko. Ofiary z błyskawicznie złamanymi karkami zginęły na miejscu. Koty rozpoczęły ucztę.
— Mam je odwołać? — spytał Levenbrech.
— Niech skończą. Dobrze się spisały, tak jak się spodziewałem. Świetna para.
— Lepszej nie widziałem.
— No to wszystko gra. Zaraz będziesz miał transport. Koniec połączenia.
Levenbrech powstał z kucek i rozprostował kości. Unikał wzrokiem wzniesienia po swojej lewej. Charakterystyczny poblask zdradzał tam stanowisko teleoka, które brawurowy występ podwładnego przekazało Baszarowi siedzącemu hen daleko wśród zielonych ogrodów stolicy. Levenbrech uśmiechnął się. Za dzisiejszą robotę dostanie awans. Już widział na kołnierzu insygnia Batora, a pewnego dnia Baszara. Kiedyś może nawet Bursega. Ci, którzy dobrze służyli w korpusie Faradna, wnuka nieżyjącego Szaddama IV, zachodzili bardzo wysoko. Pewnego dnia, gdy książę zasiądzie na prawnie należnym mu tronie, awanse będą jeszcze większe. Nie muszą się skończyć na randze Bursega. Na wielu planetach Imperium do nadania będą baronie i hrabstwa, gdy usunie się atryckie bliźnięta.